Ludzie.
Cisza.
Droga.
Modlitwa.
Ciepło.
Wiesz, po co się męczysz.
Spokój.
Opowieści z drogi na koniec świata i do samego siebie.
Godzina na szlaku świętego Jakuba.
Środa 21:30 w Radio Rodzina.
Buen camino.
Dobrej drogi.
Dziś studio doprawdy pełne, tak jak pełen treści jest ten dzisiejszy, no mijający już nam powoli dzień, bo patronów bezlik, bo to i święty Walenty, i święty Cyryl, i święty Metody, na to jeszcze środa popielcowa, początek Wielkiego Postu, tak więc dużo by opowiadać, ale my dzisiaj skupimy się jak zawsze w drugą środę każdego miesiąca o 21:30 na drodze świętego Jakuba na pielgrzymowaniu. Witamy zatem bardzo serdecznie w imieniu wszystkich przyjaciół dróg świętego Jakuba w Polsce, współprowadzący
Andrzej Kofluk,
Emil Mędyk i realizujący naszą audycję nadal Janusz Gajdamowicz. No i przede wszystkim goście, bo przecież na gościach zawsze nasze spotkanie polega. A dziś gości, no właśnie, jak wspomniałem, bezlik, bo mamy matkę z córką.
Antonina.
I Michalina Urbanowicz.
I jeszcze do tego pani Michaliny, nauczycielka.
Alicja Dubaj.
Czyli mamy tutaj różne funkcje społeczne i rodzinne, tak więc na pewno będzie ciekawie. I chcielibyśmy, żeby rzeczywiście tak było, bo będziemy mieli troszkę dzisiaj do opowiedzenia i o Camino. Wspomnienia z drogi na pewno będą, ale także opowiemy nieco o przyszłości. I to nie tylko na koniec naszego spotkania w naszych ogłoszeniach parafialnych, ale także zapowiedź pewnego wydarzenia, które już się zaczęło w ostatni poniedziałek. Jeśli się nie mylę.
Niedaleko stąd.
Po drugiej stronie rzeki, ale mimo wszystko niedaleko. I trwać będzie do 29 maja. Cóż to będzie? O tym sobie opowiemy w drugiej, a w zasadzie w trzeciej części naszego spotkania, bo częścią pierwszą, jak zawsze, no to leksykon Camino. Już od bodaj 4 miesięcy wertujemy strony.
I nie możemy wyjść z tej litery.
No właśnie, nie ma wyjścia z litery W. Tak, jest wejście, nie ma wyjścia z litery W. Jak to się dalej potoczy? No jeszcze Wielki Post się zaczyna, ale tam jest odnośnik, widzę przy haśle Wielki Post w leksykonie Camino, odnośnik do innego tomu, mianowicie do okresu liturgicznego, tak więc nie będziemy zgłębiać tego tematu, ale kiedy tak przed wejściem do studia pytałem się tutaj naszych gości, tudzież gościów, gramatycznie troszkę. Pani uczy polskiego, tak?
Tak.
Proszę nie stawiać mi dwój na koniec świadectwa. W każdym razie rozmawialiśmy nieco na ten temat, to Antonina zwróciła uwagę, tak, work or love. Mogę prosić o rozwinięcie tego terminu.
Dzień dobry. No, to jest chyba jedno z podstawowych pytań, które zadają sobie pielgrzymi na trasie, na szlaku. No i bywa to pytanie czasami trudne, czasami kłopotliwe w odpowiedzi. Niemniej jednak jest bardzo częste.
Ale rzeczywiście w takiej postaci work or love, czyli
tak,
praca
dokładnie,
czy miłość?
Dokładnie w takiej i bardzo wiele osób odpowiada, że work, wiele osób odpowiada, że love, a niektórzy mówią to i to.
Ale...
Both.
Okej, okay. ale jest to odpowiedź na pytanie jakie? Co jest dla ciebie ważne? Co jest powodem wędrowania?
Powodem. Co jest powodem wędrowania? Skąd się wziąłeś tutaj? Dokładnie tak.
No to jest też ciekawa odpowiedź w zasadzie na pytanie, chociaż jak moja pamięć wskazuje, bardzo często pytaniem, które pojawia się wśród pielgrzymów, pierwszym pytaniem takim w celu nawiązania kontaktów jest
skąd jesteś?
Where are you from? Czyli skąd jesteś? Where are you from? Czyli znów jesteśmy przy literce W. Skąd według was ta potrzeba pytania drugiego pielgrzyma o intencję albo pochodzenie? No odnosimy się do tego arche, do początku w jednym i drugim przypadku. Dlaczego taka potrzeba poznania tego drugiego współpielgrzyma?
No, chce się być z tą osobą i nawiązać relacje, tak jak mówiłeś, ale ja tak prawdę mówiąc, Antonina mówi, że właśnie te pytania zadają, ja nie spotkałem się z czymś takim, tak prawdę powiedziawszy.
Ale to jest nowa generacja, nie bardzo. Ty jesteś stara generacja.
Dziękuję bardzo.
Nie bardzo, bo wiem, że te pytanie o motywację, bo tak je rozumiem, pada w sposób sakramentalny w biurze pielgrzyma w Santiago de Compostela, co było powodem przejścia. Natomiast w trakcie, że no, tak zaskoczyłaś mnie troszeczkę.
Ale to where are you from? Też się pojawia to pytanie, tak, chociażby tak, no po to, żeby zdefiniować, w jakim języku tutaj się będziemy dalej porozumiewać. Ale naprawdę bardzo wiele osób takie pytanie w ten sposób zadawało.
Ale no, ja to rozumiem poprzez taką jakąś zaczepkę, że chce się nawiązać jakieś relacje z tym drugim człowiekiem.
Chęć budowania wspólnoty.
Jak ty patrzysz na to?
Ja uważam, że ludzie po prostu chcą nawiązać relacje przez samą wędrówkę. Jeżeli wędrują, no to chcą też nawiązać relacje z drugą osobą, bo niektórzy są sami, ale niektórzy są w parach, więc jeżeli mamy w parach osoby idą dwie, to jest łatwiej, ale jeżeli jesteś sam, no to musisz poznać jakoś swoje otoczenie i też poznać, co inni mogą myśleć na ten temat.
Czyli wracamy tutaj do tematu, który chyba przed 3 miesiącami, jeśli dobrze pamiętam, w audycji Błęd Kamino poruszaliśmy, czyli wspólnota, która tworzy się w czasie wędrowania. I dzisiaj temat tej wspólnoty znów wrócił w czasie wieczornej prezentacji w księgarni hiszpańskiej.
No, bardzo zresztą ciekawej tej prezentacji.
No, za chwilę będziemy ją odkrywać w wersji takiej bez zdjęciowej.
Bez obrazków, tak.
Audio.
To może w takim razie pytanie, jak ty rozumiesz wspólnotę, która powstaje na Kamino?
Jak ona się rodzi? No bo tak mówiliśmy o tej zaczepce, a potem co się z tym dzieje?
Ja myślę, że ona rodziła się tak samoistnie, spontanicznie i tak sukcesywnie, że jednak w miarę upływania dni ta wspólnota, znajomi, nowe osoby dochodziły. Coraz więcej nas było. Mieliśmy też więcej wspólnych tematów do rozmowy. Więcej o sobie wiedzieliśmy. Ale mówię, to chyba się tak rodziło samoistnie. Mhm.
Czy takie wędrowanie, no właśnie, jak wędrowanie, czy wędrowanie we wspólnocie, ono sprzyja temu wędrowaniu, czy troszkę zagłusza pewne głosy, w które powinniśmy się wsłuchiwać w drodze?
No ja właśnie myślę, że Kamino daje taką możliwość, że wtedy, kiedy chcesz, możesz iść sam, a wtedy, kiedy chcesz i możesz iść z innymi. I
daje to możliwość wyboru.
Wyboru, na W. Zaś na W. I to jest piękne, że też wszystkie osoby, które idą, mają pełne zrozumienie, że w danym momencie dana osoba chce być sama, potrzebuje czasu dla siebie, potrzebuje spędzenia tego dnia w samotnej wędrówce, ale kiedy na przykład wieczorem jest możliwość spotkania się, zjedzenia wspólnej kolacji, to jest z kim się spotkać.
Mamy do kogo wrócić.
Mamy do kogo wrócić.
W, jak wracać. To na pewno kolejne ważne skojarzenie. Ważnym skojarzeniem z Kamino, które zwłaszcza dzisiaj, na początku Wielkiego Postu, też powstaje to skojarzenie, a może doświadczenie wybaczenia, w, jak wybaczenia. Czy takie wybaczenie ma miejsce rzeczywiście w drodze?
Tak, chyba najważniejszym wybaczeniem to jest wybaczenie sobie. Człowiek jakoś bardzo często coś złego się dzieje w nas, dlatego że nie potrafimy sobie wybaczyć. Nie? Potrafimy wybaczyć komuś innemu, ale sobie mamy z tym trudności. I Kamino uczy tego wybaczania sobie.
Wybaczeniu innemu.
Oczywiście, bo to jest w relacji z innym też. To też sobie wybaczam to, że na przykład przeładowuję sobie plecak. Różne są formy tego wybaczania. A potem ono się chyba przydaje, przynajmniej ja tak dostrzegam, że mi się przydaje w takim codziennym życiu.
Proszę o wybaczenie, że zapytam o wybaczenie, ale czy w twoim przypadku, w czasie twojego niedawnego Kamino, też zdarzyło ci się, czy też zdarzało się wybaczać także innym ludziom? Zbyt głębokie pytanie, zdaję sobie sprawę.
Chyba zbyt głębokie. Nie zastanawiałam się, szczerze powiedziawszy, na ten temat, ale na pewno takie
Na pewno rodzina wybaczała tobie, bo w końcu mama wyjeżdża na 2 tygodnie za granicę, sama idzie drogą, nikt nie wie, co się z nią dzieje, nie ma zasięgu, nie ma internetu, no ale rodzina ci wybaczyła i szłaś.
No to już jest bardzo ważne świadectwo. Dziękuję ci, Michalino. Tutaj mamie swojej publicznie wybaczyłaś, to pójście.
Tak? Ale, dziękuję, ale ty też wybaczyłaś im?
Ja, znaczy nie, ja generalnie miałam od nich bardzo duże wsparcie, więc ja nie za bardzo miałam co im wybaczyć.
Szczególnie w pakowaniu.
Tak, w pakowaniu szczególnie.
Wujek, wsparcie, bardzo ważne to wsparcie. No właśnie, wsparcie też ma miejsce w takich relacjach międzygeneracyjnych, także w innym miejscu, poza rodziną. Takim miejscem jest także szkoła, więc tutaj do ciała pedagogicznego pytanie. Jaki jest, może być związek między kamieną a wychowaniem? O ile jest w ogóle taki związek?
Na pewno jest. Tych związków można się doszukiwać w zasadzie cały czas. Wyruszając na drogę, my mamy jakieś plany, zamierzenia, będziemy szli 30 kilometrów, niektórzy może 40 do upadłego, ale Kamino bardzo szybko nam pokazuje, że jednak trzeba się nauczyć pokory i czasami to, co sobie założyliśmy, musimy zmienić. Ono nas wychowuje. My nie możemy sobie zakładać 80 kilometrów w przeciągu, nie wiem, 2-3 dni, bo okaże się, że niestety dopadnie nas jakaś kontuzja. My musimy przystopować troszeczkę. Czasem trzeba też pomóc innemu pielgrzymowi, więc to też nas wychowuje takiego otwarcia na drugą osobę i niesienia pomocy, chociaż być może wolelibyśmy gnać do przodu, ale widzimy tego utrudzonego pielgrzyma, któremu trzeba być może oddać też swoją ostatnią kroplę wody czasami, więc jak najbardziej myślę, że Kamino wychowuje. Wychowuje i dorosłych, ale także młodzież.
Tutaj słyszeliśmy takie wychowanie do pokory, tak bym to ujął. Myślę, że pokora też jest niezwykle ważna i na Kamino, ale jest także niezwykle ważna w tym czasie, który właśnie teraz rozpoczynamy. W jak Wielki Post. Oczywiście o tym fakcie nie zapominamy, a za kilka minut już przejdziemy do W jak wspomnienia z niedawnego Kamino. Dodatkowo wspomnę tylko Kamino Portugues, a to za chwilę już.
Ogrodzie oliwny, widok w tobie dziwny, widzę Pana mego na twarz upadłego. Tęskność, smutek, strach go ściska, krwawy pot z niego wyciska. Och, Jezu mdlejący, prawieś konający. Kielich gorzkiej męki z Ojca Twego ręki ochotnie przyjmujesz, za nas ofiarujesz. Anioł ci się z nieba zjawia, o męce z tobą rozmawia. Ach, Jezus trwożony, przed męką zmęczony. Uczniowie posnęli, ciebie zapomnieli. Judasz zbrojne roty stawia przede wroty i wnet do krójca wpada. Z wodzem swym zbójców gromada. Ach, Jezusa truje, zdrajca, gdy całuje. A lubos swym ludem obalony cud. wydaje, dopiero się nań rzucają więzy. Za złoczyńcę miany, ogrodzie oliwny, widok w tobie dziwny, widzę Pana mego, na twarz upadłego.
Tak to w nastroje również wielkopostne wprowadziła nas Antonina Krzysztoń. My natomiast mamy w studio inną Antoninę, którą chcielibyśmy teraz wziąć na spytki. Pozwolę sobie powiedzieć, przypomnę, Antonina Urbanowicz, która przed kilkoma miesiącami wyruszyła na swoje pierwsze Camino. I tak się składa, że jesteśmy w miejscu, gdzie to wszystko się zaczęło. I co więcej, są tu osoby, które stały się inicjatorkami tego wyjścia na Camino.
Dokładnie.
Jak to się wszystko zaczęło? Posłuchajmy przy świadkach.
Wszystko się zaczęło od audycji, którą Urszulanki, Szkoła Urszulanek ma raz w miesiącu w Radio Rodzina na różne tematy. I akurat moja córka Michalina z panią od Polskiego tutaj współpracuje i prowadzą te audycje. I była to audycja na temat pielgrzymowania różnego, ale między innymi o Camino było bardzo dużo powiedziane. I tutaj gościem wtedy w studiu był ksiądz Grzegorz, którego nazwiska nie pamiętam.
Chyba to był ksiądz Tomasz Gospodarek.
O, i pani Alicja tutaj, która jest akurat naprzeciwko mnie. I tak wspaniale opowiadali i tak barwnie. Dziewczyny, które tutaj były w studio, zadawały tyle fajnych pytań i cała audycja miała tak pozytywne wrażenie ogólne, że potem czekając na dole, jak już wszystko się skończyło, mówię do pani Alicji, że tak fajnie żeście opowiadali, że chyba się sama skuszę i zdecyduję. No i to od tego się zaczęło. No, zaczęłam po internecie przeglądać strony, co można zrobić. No wtedy troszkę taka logistyka weszła, jak dopasować Camino do pracy, do możliwości urlopowych. Więc no, w zasadzie było to takie chyba naturalne, że żeby zrobić jakiś taki konkretny kawałek w całości, to Camino Portugalskie i z Porto do Santiago.
Czyli tak maksimum 2 tygodnie były do dyspozycji, rozumiem?
Było 2,5 tygodnia, z czego właśnie 2 tygodnie na chodzenie, a reszta tak na troszeczkę zwiedzenie Porto z jednej strony urlopu i z drugiej strony urlopu.
Inspiracja była rodzinna i radio rodzinne, ale później coś tam, jakiś bunt był, słyszałem.
No, nie było takiego wielkiego buntu, tylko mama po prostu wróciła z tej audycji i już zaczęła rozmowę. To ja chyba już sprawdzę różne strony. Mama wróciła, przeglądała internet. O, to super. Jednak mi się mega to podoba. Chyba chcę to zrealizować, a my miałyśmy za granicą. Sama? Nie. Nie ma szans, nie puścimy ciebie, mamo.
Czyli był protest i opór ze strony rodziny, rozumiem?
Był opór ze strony rodziny i z mojej, i ze strony mojej siostry. Byłyśmy trochę przestraszone tego, jak mama, nasza mama, może przejść sama taki ogromny dystans. Dla nas po prostu było nie do wyobrażenia.
Czy to znaczy, że nie wierzyłyście w siłę swojej własnej rodzonej mamy?
Nie, my wierzyłyśmy w tę siłę, tylko po prostu bałyśmy się samej drogi, bo po prostu znamy sytuację na świecie, wiemy jak teraz jest i trochę to jednak było, że po prostu to jest daleko i że ona będzie sama bez nas, po prostu bez nas.
Bez opieki córek.
No może właśnie dlatego, może ten strach troszeczkę ja gdzieś podskórnie też miałam w sobie.
Zaszczepiony.
I na przykład nie powiedziałam o swoim wyjeździe swojej mamie.
Ej, to jest pokoleniowe, to jest coś strasznego.
Tak. Babcia się dopiero dowiedziała, jak mama była za granicą.
Ale jak w takim razie mama reagowała na te strachy córek? po prostu robiła swoje.
Ja robiłam się. Tak, ja robiłam swoje, bardziej już tak ogarniałam, co musi być zrobione wtedy, kiedy mnie nie będzie w domu. Tutaj w tą stronę bardziej też, no tak jak matka zawsze musi, żeby wszystko było zabezpieczone.
Czyli jednak ta rodzina jest fajna, bo tutaj z jednej strony córki dbają o to, żeby mamie się nic nie stało. Mama myśli, co te córki będą w domu robić. Babcia córek myśli o tym, co córeczka i wnuczki będą wyprawiały. No, bardzo fajna rzecz.
Sprawa tak z zewnątrz oglądając trochę się komplikuje, ale myślę, że Kamino upraszcza wiele rzeczy. I rozumiem, że tak samo tutaj się stało. Było coraz prościej przygotować się. Na czym skupiałaś się w czasie tych przygotowań? Czy to były bardziej przygotowania logistyczne, czy to bardziej informacyjne, czy takie wydolnościowe, a może jeszcze inne?
Ja myślę, że ponieważ jest to dosyć długi czas, to wszystkiego po trochę. Z jednej strony no, sprawy typu plecak, co wziąć, jakie rzeczy, co, czym się będę żywić, gdzie będę spać, gdzie będę co będę jeść, gdzie będę jeść i tak dalej, więc wszystkie tego typu rzeczy na pewno też.
No i wreszcie, tak.
Antonina w księgarni hiszpańskiej zdradziła pewien sekret i to chyba trzeba będzie opatentować, bo Antonina wzięła ze sobą na 6 dni chleb własnoręcznie upieczony. To jest bardzo, bardzo, bardzo dobry pomysł dla wszystkich kaminowiczów.
Tak, ale był to jeden z cięższych ekwipunków, eksponatów, które miałam w swoim plecaku, ponieważ pół chleba ważyło pół kilo, no ale rzeczywiście na ponad tydzień mi starczył. Natomiast najcięższy był aparat fotograficzny i z tym aparatem to chyba z 2 tygodnie się motałam, czy ja to mam wziąć ze sobą, czy nie brać. Aparat razem z obiektywem, takim teleobiektywem, no ważył 1,5 kilo. No i wielu pielgrzymów, których mijałam po drodze, no to wyrażali pełen podziw, no, szacunek. Czasami żałowałam, że go wzięłam ze sobą, bo jednak jest to dosyć duży balast, ale oglądając teraz po czasie zdjęcia, no nie żałuję.
Warto było. Aż wreszcie nadszedł ten moment rozstania. Łzy się pojawiły w oczach bardziej mamy, bardziej córek.
Powiem, że ja przed dzień odjazdu mamy, ja pojechałam na obóz. Ja po prostu odjeżdżając tym autobusem tylko patrzę, mama szkliste oczy, moja siostra żadnej reakcji, ale ja też szkliste oczy, tylko ten kontakt nawiązałam wtedy wzrokowy i było takie pożegnanie. Pierw było bliskie, a potem jeszcze przez okno w autokarze. Więc nie znałam tej ostatniej podróży. No, którą,
pierwszej.
Pierwszej z Polski do Porto. Jak mama leciała samolotem, no to nie widziałam ani reakcji mojej siostry, ani osób, które może towarzyszyły wam przy odjeździe.
No i wreszcie jesteśmy w Porto. Wszystko się zaczyna. I no, to jest pytanie, które bardzo często stawiam gościom naszej audycji. Konfrontacja wyobrażeń albo tego, co gdzieś tam udało się wyczytać z rzeczywistością. Jak to wyglądało? Czy to była konfrontacja, czy to było zderzenie, czy było, o, jest dokładnie tak, jak mi opowiadali?
Chyba to drugie, że dużo rzeczy się rzeczywiście sprawdziło. Ja też dostałam od pani Alicji książkę, akurat to było o Camino francuskim, więc troszkę tam jakby z innej strony i inne tematy były poruszane. Ale dużo rzeczy się sprawdziło. Z tego, co czytam i z książek, i w internecie.
Czyli jednak nie było tutaj zbyt dużej konfrontacji. Było... Można było się przygotować, nastawić.
Tak, aczkolwiek może ta konfrontacja to bardziej tak ze sobą wewnętrznie. To może tak nie zawsze człowiek wie, na ile go stać, ile może z siebie wykrzesać, na ile ma siły. Tu może bardziej taka konfrontacja już, jak to nazwałeś wcześniej, wydolnościowa.
I czy rzeczywiście pojawiały się takie problemy w drodze?
No, jeśli chodzi o tak, taki marsz, to pierwszy dzień mogę powiedzieć, że troszeczkę chyba się przeforsowałam, bo jakby nie zdawałam sobie sprawy, wiatr od oceanu tak wspaniale owiewał i było tak chłodno i przyjemnie, że nie przypuszczałam, że ja przeszłam aż tak dużo. Potem dopiero sobie te wszystkie kilometry zliczyłam, więc przeszłam gdzieś 34 kilometry i na drugi dzień rzeczywiście już czułam zmęczenie takie, że to chyba jednak takie dystanse na od razu na głęboką wodę to nie jest dobre rozwiązanie. No ale tak potem sinusoidalnie to troszeczkę się zmieniało. Natomiast tak średnio wychodziło po 20, powiedzmy 20-22 kilometry dziennie. Jest to tak znośnie chyba.
I jakie były twoim zdaniem największe problemy w drodze? Wcześniej już tak wspominaliśmy troszkę o tym, czy to były raczej te blokady wewnętrzne, o których sobie wspominaliśmy też przy innych okazjach dzisiaj, czy jednak te ograniczenia stricte fizyczne?
Nie wiem, takich blokad jakichś wewnętrznych to nie miałam. Może
obawy, lęki, może w ten sposób.
To się tak szybko jakoś znikały, te obawy i lęki, i ta atmosfera...
Nawet wtedy, kiedy trzech umundurowanych przerzucało jakieś dziwne przedmioty przez bord.
No akurat tak. No to z historii, którą opowiadałam przed godziną czy przed dwoma godzinami w księgarni. Tak generalnie nie ma takich dużych obaw na Camino i człowiek nie boi się ani przyrody, ani zwierząt. Bardziej się właśnie boi, jeśli już, to drugiego człowieka. I tak było właśnie w moim przypadku, że trzech dziwnie zachowujących się mężczyzn, nie mówiących po angielsku, tylko chyba wtedy już po hiszpańsku, się tak zachowywali, że nie wiedziałam, co mam z tym fantem zrobić, więc po prostu podeszłam do nich i się zapytałam, którędy wiedzie droga Camino, jakoś rozładowując i chyba swój ten strach wewnętrzny, no i tą całą sytuację. No ale myślę, że to takie, chyba większy problem jednak miałam z tą nogą, która mi po drugim czy trzecim dniu zaczęła doskwierać i tutaj już było szukanie lekarstwa w aptece, u innych pielgrzymów w apteczkach, bo zaraz cały szpital, lazaret się tam tworzył, każdy chciał pomóc. Ale też szukałam pomocy w naturze i tutaj babka, kapusta, okłady i takie okłady z wody słonej, znaczy kąpiele w wodzie słonej, czy w strumieniach, żeby tą nogę troszeczkę ochłodzić.
Tutaj mamy kolejne specyfiki do naszej apteki kaminowej. Bo
tak, właśnie poprzednio... też mam takie wrażenie, że ostatnio i osobliwie w kontekście drogi portugalskiej coraz więcej takich porad mamy.
No właśnie tak, droga portugalska to jednak sprzyja temu,
sprzyja
leczeniu.
Może jest po prostu tak bogata w te zioła i w miętę, i w babkę.
Czy rzeczywiście, droga portugalska była twoim pierwszym spotkaniem z drogą świętego Jakuba. Czy rzeczywiście jest tak, że droga leczy, droga żywi, droga karmi, droga się opiekuje idącą osobą?
Jak najbardziej, najbardziej. I nawet bym powiedziała, że jeszcze karmi.
No właśnie, jak to wygląda? Tak, chodzi mi
te obawy do drugiego człowieka, bo mówiłaś, że miałaś obawy w stosunku do innych ludzi, a potem opowiadałaś taką historię z noclegiem ciekawą.
Z którym noclegiem padło pytanie?
Z tym noclegiem, gdzie doszłaś do albergi i nie było miejsca.
A tak, to było po bardzo, bardzo wyczerpującym dniu, chyba też jakimś ponad 30-kilometrowy dystans wtedy przeszłam. I to było właśnie w tym samym dniu, co historia...
Co spotkałaś z tymi trzema mężczyznami.
Tak. I jak zeszłam do miasteczka, to wszystkie prywatne albergi już miały informacje na bramkach, że miejsc nie ma. I weszłam po prostu do albergi tej takiej oficjalnej. I kolega, którego spotkałam wcześniej, przed podejściem, przed tym wzgórzem, mówi: ty już nigdzie nie idziesz, ty tu zostajesz, nie, już jest późno, nie możesz. Ja ani nie miałam jedzenia, ani nie miałam picia, bo w zasadzie cały dzień byłam właśnie i w tym lesie, i w górach. Także...
Ani noclegu?
Ani noclegu, więc generalnie zrobili mi kawałek miejsca na podłodze, jakieś poduszki, jakieś materace. Byłam tak zadowolona, tak szczęśliwa, położyłam się na tej podłodze i tak na zmianę chyba płakałam i się śmiałam i stwierdziłam, że to jest chyba najpiękniejszy dzień w moim życiu i że ja nigdy w życiu się tak nie cieszyłam z noclegu, z dachu nad głową, z otoczenia, z osób, które są koło mnie, bo jak to Włosi, grande familia, czy grande familie, nie wiem, w każdym razie nakarmili mnie. Antonietta, czy ty coś jadłaś? Ja mówię, że no nic nie mam. To tu już pasta jest zrobiona, wino jest, także naprawdę zaopiekowali się, także tutaj jest taki chyba balans,
obcy,
tak, pomiędzy obawą. I strachem, tak, przed człowiekiem, a z drugiej strony ta życzliwość i dobroć, którą od człowieka można dostać.
I rzeczywiście ta grande familia, ta duża rodzina jednak robi swoje.
Robi.
Tych dobrych ludzi jest dużo więcej niż tych złych.
Chyba tak.
To Czesław Niemen o tym już śpiewał, że ludzi dobrej woli jest więcej.
O, właśnie.
Czy miałaś jeszcze jakieś takie wydarzenia, wspomnienia już w tej chwili, które wskazują, że jednak tych ludzi dobrej woli jest więcej? Czy jest jakieś jeszcze wydarzenie, które utkwiło tobie w sposób szczególny w pamięci?
No na przykład jak w taki bardzo, bardzo, bardzo gorący dzień już stwierdziłam, że już dalej nie, asfalt się topi, ja muszę się gdzieś położyć na chwileczkę. No i znalazłam takie ustronne miejsce pod winnym gronem. No i nagle przychodzi pani po francusku, do mnie mówi, to było w Portugalii, Francuzi tam mają bardzo dużo takich domów letniskowych i pani się pyta, czy wszystko ça va, czy wszystko w porządku. Bo my tu z mężem patrzymy z góry i tutaj się pani położyła i to tak wygląda, jakby pani zasłabła, więc ona, jeżeli cokolwiek pani chce, albo pić, albo się umyć, albo do toalety, albo jeść, to zapraszamy, my tam czekamy i no, troszkę skorzystałam, dostałam od nich butelkę takiej wspaniale prosto z lodówki wody, nic piękniejszego w taki upał.
Czy w kontekście takiej tej grande familie, która gdzieś tam krążyła, opiekowała się tobą, powracała jednak myśl o twojej tej najbliższej rodzinie? Co robi jedna córka, co robi w tym czasie druga córka? Czy ten niepokój był, czy też troska macierzyńska, czy raczej spokój? Co przeważało?
Michalina była akurat na obozie, więc o nią w ogóle byłam spokojna. A z Olą no miałyśmy kontakt, jednak no, technologia do Alberg również dochodzi, więc pomimo, że tam internetu nie miałam takiego w komórce, ale Wi-Fi w każdym hotelu, w każdym hostelu, w każdej alberce jest, więc tam codziennie musiałam zdać relacje, wysłać 2 zdjęcia, 3 zdjęcia z trasy. Ola tam mnie wieczorem zahaczała, że już czeka. Czy wszystko w porządku, także no to chyba ta troska taka myśl o sobie to działa w dwie strony.
Czyli to też jest taka wskazówka dla tych wszystkich rodziców, którzy zastanawiają się, zostawię dziatwę samą w domu, czy mogę jednak wyruszyć w trasę. To jest chyba taki głos uspokajający z twojej strony.
No akurat Ola, starsza córka, jest już pełnoletnia, więc no to też już z racji wieku chyba nie ma problemu, żeby zostawić pełnoletnie dziecko samo w domu. No natomiast no, Michalina no, przez to, że była na obozie, więc to też było trochę takie logistyczne zagranie, kiedy ja mogę pojechać, że ja ten wyjazd i wszystkie bilety i tak dalej dostosowywałam do wyjazdu Michaliny na obóz. Więc to nie miałam takiej wolnej ręki.
I tak trwał dzień za dniem, krok za krokiem, aż wreszcie jest ten kamień z napisem Santiago de Compostela i kilkadziesiąt minut później jest katedra świętego Jakuba. I co wtedy?
No i wtedy to, co wielu pielgrzymów przeżywa na tym placu, to znaczy chyba najbardziej taki smutek i żal, że to się skończyło, że to było tak wspaniałe i że tyle emocji, tyle ludzi, tyle jakichś sytuacji, rozmów z różnymi osobami i opowiadanie sobie nawzajem o różnych problemach życiowych i tak dalej, że to się wszystko kończy. I tak człowiek by chciał, żeby to gdzieś zatrzymać, no ale no, do domu trzeba wrócić, bilet kupiony, autobus z Santiago do Porto również już zapłacony, ale gdzieś to siedzi w człowieku. To nie jest tak. Ja nawet przygotowując się tutaj na tę audycję, na tą audycję i na to spotkanie w księgarni, tak sobie myślę, o, tak fajnie obejrzeć te zdjęcia jeszcze raz.
Czyli jakaś tam myśl świta. Na razie myśl, może nie.
Czy jest tęsknota? Tak?
Jest tęsknota. Właśnie jak mapkę tylko otworzyłam, żeby wkleić mapkę na prezentację, to już mi mignęło może Lizbona, Porto.
To pieśń przyszłości na razie. Mam nadzieję, że niedługiej przyszłości, ale wróćmy jeszcze na chwilę do przeszłości. Nastąpił ten dzień powrotu. I potem kolejny, i kolejny, i kolejny dzień. Michalina, czy mama się zmieniła? Proszę nie słuchać. Czy mama się zmieniła od swojego powrotu z Kamino?
Tak. Zmieniła się zdecydowanie bardzo. Bardzo się uspokoiła. Była taką osobą... Wcześniej wyjeżdżając miałyśmy takie trochę zawirowania w rodzinie i emocjonalne i w pracy. Mama też miała jakieś zawirowania. Przyjechała i wszystko zniknęło. Po prostu cicha woda, nic nie wiadomo. Cicha woda.
Wiadomo, co robi tak. Cicha woda, brzegi. No.
Wiadomo. I była po prostu tak spokojną osobą, że dużo łatwiej było ludziom patrzeć na nią i myśleć sobie, zrobię to samo. Też pójdę na Kamino. Dokładnie to samo. Też chcę być dokładnie w takim samym stanie, jaka ona teraz jest. Spokojna.
A czy z twojej perspektywy, czy ty się zmieniłaś, czy twoje nastawienie, stosunek do świata, do ludzi się zmienił? Do siebie?
Myślę, że trochę na pewno. Na pewno mi to dało jakieś poczucie takiej może wartości, własnej wartości, to może za dużo powiedziane, ale jakby możliwości, na co mnie stać, że jednak ta obawa wcześniejsza, czy ja dam radę, była, a tutaj jest, dałam radę, ale też tak sobie czasami myślę, że osoby z zewnątrz bardziej to doceniają, niż człowiek sam o tym myśli, że jakby no po prostu szedłem, no każdy dzień wstałem rano, biorę kijki i idę dalej. Jakby już nie czuć tego, że to jest nie wiadomo co. Ale z zewnątrz to może rzeczywiście tak wygląda, ale tu Michalina chyba ma rację, że ja rzeczywiście się tak trochę uspokoiłam, tak zdystansowałam. Ten czas, który był mi dany, że i te osoby, z którymi się mogłam spotkać i porozmawiać, i no to mnie tak osiadłam sobie leciutko.
Potraktujmy to jako zachętę dla kolejnych osób i mam nadzieję, że tak jak przed kilkoma miesiącami po wysłuchaniu rozmowy w Radiu Rodziny o Radio Rodzina o Kamino, Antonina wpadła na ten pomysł. A może by tak, mam nadzieję, że po tej naszej dzisiejszej rozmowie kolejne osoby i też jakaś Michalina będzie patrzeć na swoją mamę albo swojego tatę, co oni tutaj wyrabiają, plecaki, jakieś mapy i tak dalej. I mam nadzieję, że no właśnie, takim zarzewiem płomienia, który rozgorzeje w kolejnych sercach i umysłach, będzie także przedsięwzięcie pod nazwą Kamino, szlak, który łączy, o którym to sobie opowiemy już za chwilę. Oczywiście matka z córką zostają z nami, a do tego jest jeszcze pani nauczycielka.
Thank you.
przez kilka ostatnich minut towarzyszył nam Pat Metheny i jego rozbiegówka w zasadzie przygotowania do dalszego ciągu płyty One Quiet Night, czyli pewna cicha noc. I to przygotowanie to jest niezbędny początek, niezbędny krok do czegoś większego. I w podobny sposób rozpoczęły się już nie przygotowania, ale rozpoczęło się przerealizowanie przedsięwzięcia, projektu, jak to zwykło się często mówić, pod tytułem Camino, szlak, który łączy. Cóż to jest, kto w nim bierze udział, jakie jest założenie tego przedsięwzięcia? O tym Alicja Dubaj, czyli nauczycielka historii WOS-u i polskiego, jak zrozumiałem, języka polskiego w Liceum Sióstr Urszulanek we Wrocławiu, czyli renomowanej szkoły, bądź co bądź. I teraz na tapetę brany jest Szlak Świętego Jakuba.
Camino, szlak, który łączy, to taki projekt, który ma łączyć kilka, a w zasadzie kilkadziesiąt już teraz nawet osób, czyli uczniów z zespołu szkół urszulańskich, zarówno gimnazjalistów, jak i licealistów.
Czyli na przykład Michalinę.
Tak. Czyli Michalinę też oczywiście zapisała się, bo ja sobie nie wyobrażam po prostu, że...
Mając taką mamę.
Tak, mając taką mamę i sprawiając, że mama ruszyła na szlak Świętego Jakuba, to ona po prostu musiała być w tym projekcie i rzeczywiście też jest. Oprócz naszej szkoły bierze udział też jeszcze Szkoła Podstawowa w Siechnicach, ale także rodzeństwo osób, dzieci, które przebywają w hospicjum wrocławskim. W tym przedsięwzięciu patronuje kilka osób i też instytucji, między innymi pan europoseł Kazimierz Ujazdowski, ale także tutaj pan Emil Mendyk, który jako prezes właśnie Stowarzyszenia Przyjaciele Dróg Świętego Jakuba, a także konsulat honorowy Hiszpanii, który znajduje się we Wrocławiu. Jakie mamy cele? Tych celów jest mnóstwo, ale takie podstawowe to, żeby pokazać młodzieży, że można w inny, ciekawy sposób spędzać wolny czas. Chcemy też, żeby uczniowie poznali w ogóle historię Świętego Jakuba, tych szlaków, że to nie jest coś nowego, ale taki szlak, który przecież już od dawien dawna był uczęszczany przez pielgrzymów. Oprócz tego chcemy im pokazać troszeczkę klimatów takich hiszpańskich, więc zabierzemy ich koniecznie do Księgarni Hiszpańskiej we Wrocławiu, gdzie między innymi nauka podstaw hiszpańskiego, gdzie być może tańce flamenco, na pewno spotkanie z historią, tradycją i oczywiście z niesamowitą kuchnią hiszpańską. Tutaj uczniowie sami będą przygotowywać potrawy, które potem będziemy konsumować.
Ale ciekawie.
Tak, takim nadrzędnym jednak celem, bo mówiliśmy tutaj wcześniej o wychowaniu, to chcemy uwrażliwiać też młodych ludzi na chorobę, na cierpienie innego człowieka, więc wszystkie aktywności, jakie będziemy podejmować, a pewnie zaraz wymienimy te wszystkie akcje, chcemy skierować do hospicjum wrocławskiego, do dzieci, więc zebrane fundusze podczas tego projektu wszystkie przekażemy właśnie dla tej instytucji.
W jaki sposób konkretnie włączą się w realizację tego projektu uczniowie?
Już się włączyli, bo teraz w poniedziałek mieliśmy rozpoczęcie i całą oprawę taką muzyczną przygotowali właśnie uczniowie. Odbyły się też zabawy integracyjne, bo nie chcielibyśmy, żeby dwie różne szkoły uczestniczyły w tym projekcie i żeby się nie znały, więc takie naprawdę szaleństwo i mnóstwo pozytywnej energii się pojawiło. Oprócz tego uczniowie będą na przykład we Wrocławiu w kwietniu, a w Siechnicach w maju prowadzić taką akcję, którą nazwaliśmy sobie Muszelka dla hospicjum. Będzie to polegało na tym, że uczniowie sami będą piekli ciastka w kształcie muszelek takich kaminowych. Oczywiście napis Camino też tam będzie, żeby każdy wiedział, o co chodzi z tą muszelką. Będziemy te muszelki rozprowadzać w naszych macierzystych szkołach, a cały dochód przeznaczymy właśnie dla hospicjum. Oprócz tego będziemy mieli też taki marsz sponsorowany, czyli przejście uczniów z Siechnic do Wrocławia. I mamy nadzieję, że...
Szlakiem Świętego
Tak,
Jakuba.
Szlakiem Świętego Jakuba, oczywiście, odcinkiem Via Regia. I mamy nadzieję, że tutaj otworzą się serca naszych sponsorów i każdy uczeń, który przejdzie ten szlak i otrzyma określoną kwotę pieniędzy od sponsorów, przekaże potem dla dzieciaków, którzy przebywają w hospicjum obecnie.
Ja lubię pytać się o początki. Skąd wziął się w ogóle pomysł zainteresowania uczniów Camino? Skąd wziął się pomysł realizacji takiego właśnie przedsięwzięcia?
Wszystko zaczęło się tak naprawdę, o ile dobrze pamiętam, 6 lat temu, kiedy ja po raz pierwszy, nieświadomie w ogóle, wyruszyłam na pielgrzymkę i dopiero po tej pielgrzymce ktoś mi powiedział, ale fajnie było na tym szlaku Camino, więc taka zdziwiona troszeczkę, jakim w ogóle szlaku, jakim Camino. I wtedy się dowiedziałam, że jest taki szlak świętego Jakuba, który nazywa się Camino i od tamtej pory wszędzie widzę muszelki. Te muszelki po prostu atakują mnie z każdej strony. I braliśmy też udział w takim konkursie pana europosła Ujazdowskiego. I jak zanosiłam pracę na konkurs, to zobaczyłam, że na drzwiach obok jego biura jest właśnie muszelka. I stwierdziłam, że napiszę do niego zapytanie, czy nie miałam jakiegoś projektu dla uczniów związanego ze szlakiem świętego Jakuba. I tak to się zaczęło. Razem z panem Markiem Stefanem spotkaliśmy się, no i ustaliliśmy na początku, że fajnie było coś zrobić z młodzieżą, zwłaszcza, że kilka miesięcy wcześniej poprosiła młodzież, żeby przeszła ze mną ten odcinek z Siechnic do Wrocławia. Świetnie się przy tym młodzież bawiła, powiedziała, że to jest coś, co chcą robić, że chcą pielgrzymować. Potem poszliśmy jeszcze do Trzebnicy, więc aż się prosiło, żeby jakiś projekt zacząć związany z pielgrzymowaniem. I tak powoli, powoli jakoś wszystko zaczęło nam się układać. No i teraz zaczęliśmy właśnie w poniedziałek już realizować nasze konkretne zamierzenia.
Chciałbym się dowiedzieć teraz, zapytać o reakcję konsula honorowego Królestwa Hiszpanii we Wrocławiu, no bo na zaproszenie do współudziału w tym przedsięwzięciu, no bo o naszej chęci, naszej gotowości tutaj za dużo nie trzeba mówić, no jakby z założenia. Tak, w przypadku pana europosła też, no jest członkiem grupy europarlamentarnej do spraw Camino de Santiago, więc od początku, od 2004 roku sprzyja szlakowi w Polsce. Natomiast jak tutaj ze strony konsula była reakcja?
Pan konsul był zachwycony, ponieważ sam jako młodzieniec też przeszedł szlak świętego Jakuba, udał się do Santiago. Skoro jest Hiszpan, no to też to zobowiązuje po prostu do czegoś, więc jak najbardziej on jest otwarty. Zresztą był na otwarciu naszego projektu, dzielił się swoimi wrażeniami i też zadeklarował się, że on w tym roku wyrusza i przejdzie 300 kilometrów. Nie zdradził odkąd, dokąd, dokładnie jaki odcinek, ale też mówił, że być może razem z nami wybierze się z Siechnic do Wrocławia, razem z młodzieżą. Też chce przyjść do księgarni hiszpańskiej na nasze zajęcia. Także jak najbardziej myślę, że tutaj współpraca świetnie będzie się układać. Pan jest bardzo otwarty na ten projekt.
Czyli jak najbardziej Camino, szlak, który łączy. Gdzie możemy się dowiedzieć więcej o tym przedsięwzięciu? Czy można włączać się z zewnątrz, nie będąc także uczniem Liceum Sióstr Urszulanek?
Można się dowiedzieć na naszej stronie internetowej, ale tutaj już przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciele Dróg Świętego Jakuba też mnie o to pytali, jak byli na rozpoczęciu. Jak najbardziej można się włączać, zachęcamy. Najlepiej kontaktować się po prostu przez adres mailowy szkoły, którą znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.
To może powiedzmy tak wprost, gdzie najlepiej, jaki adres to jest, osoba i tak dalej.
Mam
i tak
nadzieję,
dalej.
Że teraz nie pomylę, jak coś to Michalinka, która siedzi obok mnie, to mnie poprawi. www.urszulanki.edu.pl
Tak.
Dobrze. I tam znajdują się namiary do sekretariatu i wtedy można poprosić o kontakt z Alicją Duba. Ja jestem odpowiedzialna za cały projekt.
Świetnie. Tak więc ja już teraz życzę powodzenia i dobrych owoców tego projektu. Przede wszystkim, żeby dzieciaki z hospicjum miały też masę radości z powodu tego przedsięwzięcia. No i żeby jakaś mama jakiejś Michaliny za kilka miesięcy postanowiła spakować się, ale nie na długo, nie na cały czas, na tych kilka tygodni, żeby wyruszyć na szlak.
Prezes hospicjum mówiła na tym spotkaniu, że dzieci z hospicjum będą brały pod opiekę te pielgrzymujące dzieci tym szlakiem, tą młodzież pielgrzymującą szlakiem z Siechnic do Wrocławia, do Urszulanek.
Czyli jednak kamienoszlak, który łączy. Dziękuję bardzo za wizytę. Antonina i Michalina Urbanowicz, matka z córką.
Dziękujemy bardzo.
I pani nauczycielka Alicja Dubaj. Dziękuję bardzo za to spotkanie, a za chwilę u nas zapowiedzi wydarzeń związanych z drogą świętego Jakuba na Dolnym Śląsku i nie tylko. Do ostatniego uderzenia. Dobrze. Ludzi dobrej woli jest więcej. To jakby podsumowanie tego naszego dzisiejszego spotkania na drodze świętego Jakuba. Dzisiejszego spotkania, a jakie będą kolejne spotkania? Najbliższe spotkanie wrocławskiego klubu Przyjaciół Kamino będzie miało miejsce w sobotę 17 lutego, czyli w najbliższą sobotę. Rozpocznie się ono od mszy w intencji pielgrzymów w kościele uniwersyteckim o godzinie 16 i osoby planujące w najbliższym czasie wyruszenie na drogę świętego Jakuba będą mogły uzyskać błogosławieństwo pielgrzymów. I chcemy, żeby każdego miesiąca właśnie na zakończenie tej mszy w kościele uniwersyteckim możliwość uzyskania takiego błogosławieństwa dla pielgrzymów była. Następnie w najbliższą sobotę o 17 w siedzibie Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka rozpoczną się opowieści z drogi. Tym razem gośćmi spotkania będą Magda i Jakub z Warszawy, którzy przedstawią swoje wspomnienia z drogi Portugal. portugalskiej. Coś za często.
Cały czas portugalska. Tak,
coś za często. To jeśli chodzi o Wrocławski Klub Przyjaciół Kamino. Natomiast nasi koledzy z Warszawy organizują taką wieloetapową weekendową pielgrzymkę z Warszawy do Santiago, która potrwa do 2027 roku. Najbliższy weekendowy etap poprowadzi ze Ścinawy do Chocianowa. Wyjazd, no akurat wyjazd z Warszawy, tutaj myślę, że mieszkańców Dolnego Śląska troszkę mniej interesuje, natomiast wyjście ze Ścinawy będzie miało miejsce skoro świt z, no tutaj strona mi się przesunęła w komputerku, Centrum Kultury i Turystyki w Ścinawie, to w najbliższą sobotę o godzinie 8, to jeśli ktoś zechce stawić się w Ścinawie. A jednak o godzinie 7. No proszę bardzo, jak to trzeba mieć zawsze otwartą stronę kamino.net.pl, żeby dowiedzieć się tych najnowszych rzeczy. Tak więc tam także informacje o tej wieloetapowej pielgrzymce z Warszawy do Santiago de Compostela. Kogo drogi zawiodą w najbliższy weekend na Warmię, może otrzeć się także jak najbardziej o Centrum Świętego Jakuba w Olsztynie, gdzie w najbliższą sobotę o 16:30 właśnie w przykatedralnym Centrum Świętego Jakuba gośćmi będą Aleksandra Kozioł i Mateusz Kozak z Warszawy, którzy opowiedzą o swojej wędrówce, ale dla odmiany nie Camino Portugues, tylko Camino del Norte. To dla tych, którzy nawet w tej chwili słuchają nas być może przez internet za pośrednictwem strony www.radiorodzina.pl, właśnie tam na Warmii lub Mazurach. W najbliższych tygodniach także kilka innych wydarzeń, między innymi walne zebranie Przyjaciół Dróg Świętego Jakuba w Polsce, to w pierwszy weekend marca w Lęborku. Tydzień później będę miał możliwość i przyjemność prezentowania Drogi Świętego Jakuba w Polsce na spotkaniu Frankońskiego Stowarzyszenia Jakubowego. Tak więc sporo będzie się działo i mam nadzieję, że echa tych wszystkich wydarzeń pojawią się w kolejnym naszym spotkaniu w Radio Rodzina w audycji Buen Camino, która ta audycja będzie miała miejsce jak zawsze w drugą środę marca o 21:30. To będzie 14 marca.
A poprzedzona będzie spotkaniem w Księgarni Hiszpańskiej jak o godzinie zawsze. 18.
Jak zawsze. Już teraz zapraszamy za 4 tygodnie. A już teraz życzymy chyba wszyscy tutaj gromadnie na 3-4.
Buen Camino!
Ludzie.
Cisza.
Droga.
Modlitwa.
Ciepło.
Wiesz, po co się męczysz.
I spokój.
Opowieści z drogi na koniec świata i do samego siebie.
Godzina na szlaku Świętego Jakuba.
Środa 21:30 w Radio Rodzina.
Buen Camino.
Dobrej drogi.